Witam Państwa bardzo serdecznie. 15 kwietnia roku 2020. Kolejny dzień społecznej kwarantanny, kolejny dzień globalnego zmagania się z koronawirusem, walki o to, aby wrócić do normalności. I od tego dzisiaj zaczniemy. Jaka to będzie nowa normalność? To termin, który rozpowszechnia w Polsce premier Mateusz Morawiecki. Jaka to będzie i normalność gospodarcza, ale także normalność społeczna. I ile w tej nowej normalności zostanie przestrzeni dla wolności i być może będzie jakaś nowa wolność, ale też o tym, jak w czasach pandemii różne siły się będą sytuować i w Polsce, i na świecie, bo wiemy, że pandemia to też okazja do tego, aby zmierzyć się, kto jest na globalnej szachownicy silniejszy, a kto słabszy. Oczywiście także Sejm, bo dzisiaj Sejm debatuje nad szeregiem projektów obywatelskich. W tej chwili trwa debata nad projektem ustawy Stop Deprawacji Dzieci, która zakłada 2 lata więzienia czy pozbawienia wolności dla osoby, która by nakłaniała nieletniego do stosunku seksualnego, a zaraz potem projekt ustawy o ograniczeniu dozwolonej aborcji, o poszerzeniu strefy życia w polskim prawodawstwie. Na tą debatę pewnie na chwilę się przeniesiemy, kiedy ona się rozpocznie. To jeszcze pewnie kwestia kilkudziesięciu albo kilkunastu minut. A tymczasem przy telefonie Piotr Wojciechowski, ekspert do spraw bezpieczeństwa. Dzień dobry panu.
Witam państwa, witam pana redaktora.
No to od tej nowej normalności bym zaczął, bo jak na razie nowa normalność wkroczyła do Kościoła katolickiego. Pan, jak wszyscy, a może nie wszyscy wiedzą, nie jest ani duchownym, ani osobą, która hierarchicznie by Kościołem katolickim albo innym związkiem wyznaniowym, tym bardziej...
No to byłoby to coś trudne, tak, mając żonę i rodzinę. Tak.
Właśnie, zarządzała, ale jako wierny ma pan pewnie pewne wątpliwości, czy kolejne obostrzenia dotyczące mszy świętej są, aby na pewno, koniecznie potrzebne.
No, moje wątpliwości czy zastrzeżenia już formułowałem publicznie parę tygodni temu. Miało to związek chociażby z datą graniczną w ramach ustanowienia stanu prawnego, stanu epidemii w Polsce 25 marca. No i tych ograniczeń, limitu udziału wiernych w mszach świętach dla katolika, dla Kościoła katolickiego, to jest centrum w ogóle życia, msza święta i karmienie się ciałem pańskie, no do liczby 5 zredukowanie przy jednoczesnym założeniu takiego dosyć elastycznego sposobu liczenia na przykład konsumentów w marketach, które zostały zachowane i otwarte dla społeczeństwa, jakim jest 1:3, tak? Czyli na jedną czynną kasę obsługującą konsumentów w sklepach, trzech konsumentów dopuszczalnych, by na terenie placówki handlowej takiej przybywali. I ten, można powiedzieć, dyskryminujący katolików w Polsce, a przypomnijmy, że Polska jest krajem katolickim, o zdecydowanej większości osób deklarujących się jako wierni rzymskokatolickiego kościoła powszechnego, no i był przeze mnie, także przez wielu hierarchów kościelnych, wytykany władzom publicznym jako niezrozumiałe, tak? No, te niuansowanie właśnie liczby konsumentów w placówkach w zależności od liczby czynnych kas jest racjonalne. Zgadzamy się z tym, że oczywiście takie obostrzenia muszą wejść, ale żeby zniuansować liczbę wiernych podczas mszy świętej, gdzie z jednej strony mamy katedry, w których na przykład świętego Jana i katedra w Warszawie mieści od 6 do 7 tysięcy osób, prawda, do jakichś małych kościółków parafialnych i zrównanie ich z liczbą 5 wiernych podczas mszy świętej, no nie jest racjonalne i nie jest podyktowane dobrem wiernych.
Teraz wchodzi kolejne obostrzenie, które budzi chyba znacznie większe obawy i także sprzeciw i protest, bo trochę uderza w samo centrum liturgii mszy świętej, czyli spożywania ciała i krwi Pana Jezusa.
Tak, tutaj już noszenie tylko wyprzedzę, bo z rana przynajmniej, jak pan redaktor i inni słuchacze obserwowali dyskusję na Twitterze, no, komentowany był bardzo ostro i radykalnie krytykowany pierwotny projekt rozporządzenia dotyczące właśnie zakrywania ust i nosa w miejscach publicznych i także innych miejscach i obiektach zdefiniowanych przez te rozporządzenie, także obiektach kultury religijnego, jako nakłaniający w tej wersji obowiązek noszenia maseczek czy zasłaniania twarzy przez kapłanów sprawujących liturgię bądź asystę uczestniczących w liturgii, a najważniejszej tej właśnie mszy świętej. Tak, to się teraz zmieniło. Zobaczyłem właśnie przed chwilą, jak czekałem na telefon pana redaktora, to już do Rady Ministrów został posłany projekt rozporządzenia, który wyklucza kapłanów sprawujących kult religijny i liturgię i obrzędy religijne. Wyklucza już, także już jest lepiej. Natomiast sam obowiązek dotyczy obiektów i terenów obiektów kultury religijnej, czy kościołów, synagog, czy meczetów w Polsce. Ale co jest niepokojące, to znaczy rozumiem, uwzględniono stanowisko episkopatu, a także kilku zakonów, między innymi wiem, że zakon kapucynów w tej sprawie zwrócił się do pana ministra Szumowskiego jakby z żądaniem wykluczenia w ogóle z tych restrykcji kościołów. Natomiast mnie niepokoi stan aparatu państwowego, który takie decyzje przygotowuje i takie decyzje kontrowersyjne przygotowuje na podpis pana ministra czy Rady Ministrów. To jest dla mnie niepokojące, bo już od 25 marca mamy dyskusję ciągłą przecież odnośnie właśnie tego restrykcyjnego, drakońskiego, bym powiedział, limitu udziału wiernych we mszy świętej, tak? No dzisiaj biskup Gądecki zwróci się z pisem do premiera Mateusza Morawieckiego, żeby zniuansować jednak liczenie wiernych na mszach świętach od pojutrza, albo od 20, od 20 kwietnia, tak? W tym starym rozporządzeniu, który dotykał właśnie tego problemu. Gdzie 25 marca jakby zmieniono ten limit z 50 osób udziału w mszy świętej do 5, tak? I jakby daje pewną propozycję związaną jakby z metrażem kwadratowym danego obiektu, danego kościoła, który mieści wiernych, tak? Nie ma odpowiedzi na wcześniejsze pretensje i postulaty biskupów, jak i obecnego listu biskupa Gądeckiego do premiera Mateusza Morawieckiego. I mnie ten stan niepokoi, jakby, że po tym czasie, jakby no dwóch czy trzech tygodni, no urzędnicy przygotowujący takie rozwiązania, no nie mieli na tyle empatii, wrażliwości, wyobraźni, że może takie obostrzenia, takie propozycje spowodować, no taką, bym powiedział, nieufność wobec władzy publicznej, które takie rzeczy proponuje. Bo panie redaktorze, czego to dotyka, takie pierwotne sformułowany obowiązek noszenia maseczki? Przecież to ośmiesza liturgię całą. To ośmiesza całą liturgię mszy świętej, jej sakrum. To ośmiesza, to jest wykpiwanie po prostu tego centrum życia chrześcijańskiego, katolickiego w rzymskokatolickim kościele przecież. No tego, to, że jestem ciekawy, jaki urzędnik zmienia nazwiska, stanowiska, zaproponował jako pierwszy tak bezmyślne, restrykcyjne obostrzenie i wskazanie, adresowanie wobec kapłanów obowiązku noszenia maseczek, czy też tak zwanych przyłubic podczas mszy świętej, czy też jakiegokolwiek innego obrzędu religijnego, wystawienia Najświętszego Sakramentu, modlitwy do koronki Bożego Miłosierdzia, czy też innych, chociażby posłudze wiernych, które się udziela na przykład ciała pańskiego po mszy świętej, czy w innych okolicznościach wiernych na terenie kościoła. No jestem bardzo ciekawy, kto zmieni nazwiska pierwotnie taką propozycję po tych doświadczeniach, które teraz, jak powiedziałem, sformułował. To mnie bardzo niepokoi, tak? Bo ja oczywiście wierzę w religijność i w dobre intencje ministra Szumowskiego, jak i premiera Mateusza Mazowieckiego, ale jest pewien aparat, który te decyzje przygotowuje, opracowuje, uzgadnia. To jest rozbudowany aparat urzędniczy, tam nic nie przejdzie do ministra bez 10 pieczątek przecież. Znaczy, znam to z własnego doświadczenia, bo wiele lat pracowałem w administracji rządowej, samorządowej, w organach centralnych i terytorialnych, także wiem, jaka jest praktyka i pragmatyka i obyczaj tego. I to mnie bardzo niestety niepokoi.
To przejdźmy teraz do innego tematu, który może niepokoić. To jest ograniczenie wolności obywatelskiej. No, nie chodzi tylko o przykład Polski, ale w ogóle o przykład świata zachodniego jako całości. Coraz więcej pojawia się obaw, że w zasadzie my już nie wrócimy do tego stopnia wolności poruszania się, przemieszczania się, anonimowości w przestrzeni publicznej, jaką mieliśmy jeszcze w grudniu, w styczniu, zanim nastała pandemia. Takie obawy są pana zdaniem uzasadnione?
To znaczy, powiem tak, że te pewne nurty, też te siły, można powiedzieć, na świecie, ale też i w Polsce, które jakby dotykają tego problemu w wymiarze negatywnym dla nas, dla pana, jakby tej sfery praw jednostki, praw obywatelskich, o których zaraz powiem, no, nie zamanifestowały się w związku z pandemią, tylko można powiedzieć, jakby zaczęły wykorzystywać najprawdopodobniej ten stan tego pewnego chaosu, zamieszania i naturalnych ograniczeń dla naszych praw przy zwalczaniu nawet tym prewencyjnym, jak my w Polsce mamy, tej tak zwanej, w cudzysłowie, epidemii choroby COVID-19, takie siły chcą na grzbiecie tej fali wygrać swoje interesy. I to, co ja dostrzegam, no to powiedzmy sobie tu jakby szczerze, nurt w Polsce wyparcia obrotu gotówkowego na rzecz obrotu bezgotówkowego na rzecz e-pieniądza był i jest silny. To jest nurt, który reprezentuje finansjery, czy też instytucje finansowe międzynarodowe, w tym także Europejski Bank Centralny, który też przyszedł do tych rozwiązań. I na tej fali właśnie pewnego strachu o naturalnych ograniczeń, wprowadzania rozporządzeń, wprowadzić no, takie na bazie fake newsów i nieprawdziwych, jakby to powiedzieć, narracji, no próbę, takie diafaktia, wykorzystywanie tego na rzecz ograniczenia naszego prawa podstawowego, moim zdaniem, w obowiązującym świecie cyfryzacji, jakim jest prawo do anonimowości w obrocie gospodarczym poprzez realizowanie zakupów, handlu, spłat, sprzedaży i tak dalej za pomocą zwykłej, żywej gotówki, a nie e-pieniądza, który pozostawia poprzez przyciągnięcie karty bankowej ślad naszej transakcji czasoprzestrzennej oraz rodzaju, czego my za ile kupujemy. No właśnie dla ograniczenia, tak? I w Polsce ten nurt jest. On jest zauważalny. On na przykład wprowadza nieprawdziwe informacje, które zresztą Narodowy Bank Polski prostował to przez swoje media społecznościowe, że jakoby banknoty były niebezpieczne z punktu widzenia epidemicznego, czy też niebezpieczne z punktu widzenia zdrowotnego. Tak?
A to się pojawiło bardzo mocno i to ze strony polskiego rządu, zwłaszcza Ministerstwo Finansów podkreślało, i był nawet taki element, że na początku pandemii dość silny, żeby nie płacić gotówką, że jednak kartą i że, no i że gotówka jest niebezpieczna.
To spowodowało, i to jest efekt pana mojego i wielu innych słuchaczy, efekt doświadczenia życiowego, że zostało utrudnione nam płacenie rachunków za gotówką. Też szereg komunikatów, karteczek przy kasach, które informują nas, że życzylibyśmy sobie, czy dobrze mi widziany jest płatność kartą, jest tego właśnie dowodem przy pełnej fałszywości w ogóle tej narracji, tak?
Ale to może dobrze, to karta jest czasami szybsza, łatwiejsza, pieniądze rzeczywiście się brudzą, chociaż to samo logiką idąc, skoro pieniądze przenoszą bakterie, też dłonie przenoszą bakterie, nie wiem, czy mamy je sobie obcinać na przykład.
No, znaczy, no tak, i tu możemy właśnie pisać scenariusze pióra językiem Barei, prawda? Natomiast chodzi o to, że już wykształca się no, pewne odruchy, pewne nawyki, pewne obyczaje w praktyce obrotu gospodarczego, które mogą po zakończeniu tej tak zwanej pandemii i tych obostrzeń pozostać, a potem być inkorporowane do rozwiązań prawnych. No bo mówmy się, że w Ministerstwie Finansów, znaczy mówmy się, to nie jest żadna tajemnica, no obecny minister finansów jakby od lat, od kiedy jakby pełni funkcję w administracji rządowej od 2015 roku, głośno, jasno jednoznacznie no, opowiada się za rozszerzeniem tego obszaru transakcji bezgotówkowych kosztem operacji gotówkowych. To jest, był przeciwnikiem na przykład wprowadzenia przez Narodowy Bank Polski parę lat temu banknotu 500 złotowego, który na rynku budowlanym, remontowym świetnie się sprawdza, dlatego że ten rynek akurat lubi operować gotówką i przy tych ilościach, wolumenach, wartości transakcji te banknoty są mile widziane po prostu. No, lepiej dać mały plik pieniędzy, zapłacić za daną czynność czy zamówienie niż dużym plikiem, to jest naturalne. Poza tym dochodzi jeszcze o kwestia no, zwykłego przechowywania tak zwanych rezerw. Tak? Dochodzimy tutaj do pewnego nurtu, który na świecie zachodnim obowiązuje już od wielu, wielu lat, że instytucje finansowe, które popierają te rozwiązania, zwalczają obrót gotówkowy na rzecz e-pieniądza, są dysponentem nie tylko kontroli nad jednostką, nad panem moim, bo my pozostawiamy w ten sposób ślad każdej transakcji, bytność, geolokalizację także tego, ale operują tak zwanymi big database, czyli tymi wielkimi bazami danych konsumentów, klientów banków i klientów firm, które proponują elektroniczny pieniądz, po to, żeby dokonywać profili konsumenckich naszych, by móc lepszym, że tak powiem, skutecznością atakować nas reklamami, naszymi potrzebami i te potrzeby konsumenckie wzbudzać, nawet sztucznie. To jest wielka jedna bitwa, która teraz się odbyła właśnie na oczach naszego świata. I niestety obserwuję to z nieukrywaną przykrością, ale że ten nurt się bardzo silnie zamanifestował swoją bytność i wprowadzając właśnie fałszywą narrację polegającą na przykład na tym, żeby zniechęcić Polaków do obrotu gotówkowego poprzez wmawianie jakoby o domniemanych zagrożeniach wynikających właśnie z trzymania w ręku monety czy też banknotu, tak? I jeszcze raz pamiętajmy, panie redaktorze, że w Polsce co do meritum, my nie mamy epidemii COVID-19. Nie ma epidemii, mamy stan walki prewencyjnej do dopuszczenia sytuacji, jaką mają Hiszpanie, Włosi czy Francuzi, ale my nie mamy epidemii. 7 tysięcy zachorowań, 2400 osób hospitalizowanych, tak? Ponad 200 osób, które zmarło na COVID-19 i prawie 700, które wyzdrowiało, są jednoznacznie z punktu widzenia statystyki dowodem, że my tego problemu w wymiarze epidemicznym nie mamy, merytorycznym. My zwalczamy je poprzez prewencję do niedopuszczenia, do rozlania się tego, ale nie możemy w ten sposób pozwolić na cyniczne wykorzystywanie tej sytuacji, by nam odebrano prawo do anonimowości w obrocie gospodarczym.
To jeszcze na koniec jeden temat fake newsów, bo o tym to już pan wspominał, ale może rozwiniemy, bo przy okazji pandemii widzimy być może wyraźniej i łatwiej można skanalizować i opisać, kto rozsiewa informacje fałszywe, kto stara się wzbudzić zamęt i z jakiej strony nas atakuje ta broń XXI wieku, czyli broń fałszywej informacji.
Znaczy zarządzanie przez emocje, zarządzanie przez fałszywymi informacjami, wzbudzanie strachu, pandemii, strachu czy histerii. Tak, to są metody kapitalne w ogóle każdego państwa, które jest nastawione wrogo do sąsiada, a już Rosjanie mają kapitalne doświadczenie, narzędzia wykształcone w ostatnich latach. Mówimy tutaj o tych fermach troli, prawda, zarządzanych przez odpowiednie departamenty wywiadu wojskowego czy cywilnego Federacji Rosyjskiej, tak? To my jesteśmy tutaj celem i rzeczywiście jest tak, jak pan mówi, że oni nas bardzo obserwują, można powiedzieć, na tej sytuacji, którą dotknęła Europę Środkowo-Wschodnią, testują także nasze społeczeństwo i mi się wydaje, że mamy wiele przykładów takich wprowadzania, będzie na celu może jakąś wpływanie na histerię, tak, i paraliżowanie strachem społeczeństwa zachodnie, bo to zostało już stwierdzone, opublikowane, udokumentowane przez nawet organy Unii Europejskiej i musimy się przed tym bronić. No i tutaj ta obrona jest bardzo prosta. Mamy kilka państw w Europie Zachodniej, tak, czy Stanach Zjednoczonych, w których spenalizowano tak zwane zjawisko fake newsów. Tak? Pan poseł Dominik Tarczyński 4 lata temu obiecywał nam projekt ustawy zwalczającą fake newsy, penalizujące to zjawisko i zapewniające dla państwa polskiego, a także obywateli przeciwdziałanie temu i zwalczanie. I to jest najlepszy moment, jakim jesteśmy teraz, by tego typu ustawy przez Sejm przeprowadzić i wprowadzić do obrotu prawnego Polski. To jest jakby kolejna tarcza do tego, żeby się skutecznie przed tym bronić. Ja oczywiście wierzę, że służby specjalne, o czym zresztą tam Stanisław Żaryn, rzecznik prasowy ministra koordynatora do spraw służb specjalnych, nam komunikuje to bardzo często, że to jest wszystko obserwowane, analizowane i tak dalej, ale same w sobie służby specjalne nie mogą mieć instrumentów prawnych do tego, żeby zwalczać to w sposób instytucjonalny, operacyjny tak, ale instytucjonalny nie. Moim zdaniem sytuacja już dawno, a teraz już najlepsza jest do tego i dojrzała, by taką ustawę przeprowadzić przez Sejm i wprowadzić do porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej zwalczająca fake news.
Ja tutaj na koniec postawię kwestię i pytanie, które już teraz nie rozstrzygniemy, ale zajmiemy się w następnej naszej rozmowie, czyli pytanie, trochę zatoczyliśmy koło w naszej dzisiejszej rozmowie, o wolność, bo czy na pewno chcemy, gdzie wyważyć rację między bezpieczeństwem państwa i społeczeństwa przed fake newsem, a wolnością słowa? Czyli znowu kwestia wolności w epoce nowej normalności nam wraca.
No to jest tak, że każda sytuacja zagrożeń w demokracjach, tak, w państwach demokratycznych, choćby nie mówimy o państwach dyktatorskich, tak, reżimu totalitarnych, tak jak Chiny, prawda, które jest państwem totalitarnym, to nie mówimy o takich sytuacjach, ale każde tego typu zagrożenia dla państwa, narodu, społeczne, no, niesie ze sobą równolegle potencjalne zagrożenie dla praw i wolności jednostki.
I jak to wybalansować? To sobie zostawmy na następną rozmowę. Chyba, że
dokładnie tak.
Odpowiedź.
To jest dyskusja, która była, jest i będzie, i co nie zmienia faktu, że nie można odważnie stawiać pytań, a także pewnych wątpliwości. To jest jakby jasne. Ta dyskusja powinna nauczyć tylko tego, że nie wolno milczeć, nie można abdykować przed tą sytuacją, nie dać się zastraszyć. Tak? I tyle.
I to wszystko czyniliśmy przez ostatnie 20 minut. Pierwszym gościem popołudnia wnet był Piotr Wojciechowski, ekspert do spraw bezpieczeństwa. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.
Dziękuję, z Panem Bogiem. Wszystkiego najlepszego.
Mamy godzinę 16:29. To my teraz zostajemy w odrobinie muzyki, a zaraz potem wrócimy do parlamentu. Nawet przejdziemy do parlamentu, zajrzymy, co się dzieje w polskim Senacie.